Dzień dobry, Zbigniew Stanuch. Witam serdecznie podczas kolejnego odcinka przystanku Historia Online. Dzisiaj chcemy sobie porozmawiać na temat wspomnień autorstwa księdza profesora Zygmunta Zielińskiego, które niedawno ukazały się wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. I dlatego też z tej okazji miło mi przywitać, jest obecny tutaj z nami uczeń księdza profesora, ksiądz dr Tadeusz Cejnowa, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, dyrektor archiwum i biblioteki diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Witamy serdecznie w Szczecinie, księże doktorze.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
A że tak powiem, na łączach z nami w Warszawie jest pan doktor habilitowany Rafał Łatka, który podjął się zadania napisania wstępu i dokonania redakcji naukowej tych bardzo obszernych wspomnień. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie, panie doktorze. Witam czcigodnego księdza doktora.
Na początek, zanim przejdziemy sobie do szczegółowego omówienia tych wspomnień, do omówienia w ogóle postaci księdza profesora, który ma już takie swoje uznane i stałe miejsce w gronie historyków Kościoła, kilka słów takiego wprowadzenia. Pozwólcie państwo, że przeczytam kilka zdań odnośnie naszego dzisiejszego bohatera. Ksiądz Zygmunt Zieliński, rocznik 1931, emerytowany profesor KUL, badacz dziejów Kościoła w zaborze pruskim, historii powszechnej Kościoła, przepraszam, mniejszości niemieckiej w Polsce, zagadnień związanych z Polonią w USA, członek wielu towarzystw naukowych, autor ponad 900 publikacji. To już po tym krótkim wstępie widzimy, że mamy do czynienia i będziemy dzisiaj rozmawiać o postaci nietuzinkowej, która już na trwałe jakby zakorzeniła się w historii Kościoła w Polsce. Ja rozpocznę naszą rozmowę od pytania do ciebie, drogi Rafale. Podjąłeś się napisania wstępu i redakcji naukowej tych wspomnień. Powiedz proszę, kogo była to inicjatywa, aby takie wspomnienia powstały? Czy to ty wraz z jakąś delegacją osób udałeś się do księdza profesora i namawialiście go krótko, długo na to, żeby podjął się tego zadania, czy też to była sama jakby inicjatywa samego księdza profesora i generalnie jak długo trwała jego praca nad tymi wspomnieniami?
Zbyszku, odpowiadając na twoje pytanie, sprawa nie jest taka oczywista i łatwa, żeby to krótko, syntetycznie opisać. Generalnie było tak, że spotykałem się z księdzem profesorem dość regularnie, bywając w Lublinie, konsultując różne kwestie naukowe i w czasie jednej z takich rozmów ksiądz profesor wspomniał, że opracował wspomnienia z całego okresu swojego życia, że to są wspomnienia, które przygotowywał i napisał w okolicach 2008 roku. No i pokazał mi, jak wyglądają te materiały, ile tego jest, z czego składają się te wspomnienia, jaką mają zawartość. Zobaczyłem, że jest to bardzo ciekawe i od razu zaproponowałem księdzu profesorowi Zygmuntowi Zielińskiemu, żebyśmy te wspomnienia wydali w IPN-ie w ramach projektu kościelnego, którym kieruje i ksiądz profesor bardzo szybko się na to zgodził. Oczywiście tam dyskutowaliśmy również później przez kolejne miesiące, jak ta publikacja powinna wyglądać. Poprosiłem też księdza profesora o wyjątkowe zdjęcia, których jest sporo w tej publikacji, bo ponad 120, to są wszystko zdjęcia z zasobów prywatnych księdza profesora. Bardzo dobrze uzupełniają one treść wspomnień. I rozpocząłem wtedy pracę, no bo powiedziałem księdzu profesorowi Zielińskiemu, że skoro wydajemy tak cenną publikację, to powinna ona zostać klasycznie naukowo opracowana, tak żeby czytelnik, czytając to dzieło, mógł łatwo chociażby zidentyfikować postacie, o których mowa, bo tych postaci jest bardzo wiele. Bardzo wiele osób ze środowiska naukowego, nie tylko Lublina, nie tylko całej Polski, ale również można powiedzieć z całego przebiegu kariery księdza profesora, więc są to też naukowcy z Niemiec, z Francji, z Włoch, prawda? Mamy całą grupę różnych postaci. Opisane są też podróże księdza profesora po niemal całym świecie, więc jest to lektura pasjonująca. O tym, że była to dobra decyzja, przekonywałem się, czytając te wspomnienia na bieżąco i je opracowując, gdyż wspomnienia okazały się nie tylko, można powiedzieć, opisem życia postaci ważnej dla polskiej nauki, ale również wartką, ciekawą opowieścią, w której nie brakuje licznych anegdot, nie brakuje takich wspomnień o rzeczach może nieoczywistych, czy czasami zaskakujących, jak choćby pierwszy przykład z brzegu, to że ksiądz profesor Zieliński bynajmniej nie był prymusem w czasie swojej nauki na poziomie podstawowym czy licealnym, co może nam się wydać zaskakujące, biorąc pod uwagę jego ogromny dorobek naukowy. Więc te rozmowy się toczyły, ja równocześnie opracowywałem ten tekst do druku. No później przez prawie rok trwała redakcja, no bo to dzieło ma prawie 900 stron, więc prace redakcyjne też musiały trochę potrwać. Projekty okładki, też mieliśmy tutaj dylemat, jaką okładkę dobrze wybrać i wydaje mi się, że ta, która jest, jest taka intrygująca i zachęca czytelnika do lektury. Dodam, że ja z księdzem profesorem Zielińskim się dość regularnie spotykam. Zwykle przychodzę do niego do Lublina, do jego słynnego mieszkania na ulicy Niecałej. No i tam dyskutujemy o rozmaitych kwestiach dotyczących tematyki kościelnej i zawsze z wielką życzliwością ksiądz profesor mnie przyjmował. Zawsze ciekawie dyskutowaliśmy o różnych moich pomysłach naukowych, też chociażby odnośnie książki habilitacyjnej. Także z takiego dialogu, można powiedzieć, powstała ta książka. Ksiądz profesor miał ją od dawna, tylko czekał chyba na dobry moment, żeby ją opublikować, taki, w którym będzie się już czuł pewnie, że wszystko to, co napisał, no nie jest jakoś kontrowersyjne, chociaż każdy, kto przeczyta tą książkę, na pewno dopatrzy się tam również takich elementów, bo są to wspomnienia bardzo szczere, których nie brakuje opinii, które mogą być czasami dla kogoś kontrowersyjne, ale ja uważam, że jest to bez wątpienia obraz bardzo interesujący, pokazujący wiele z jego życia i pokazujący też wiele z funkcjonowania środowisk, w których się obracał, czy to w Gnieźnie, czy przede wszystkim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To może tyle takiego wstępu, dlaczego, po co i co jest w tych wspomnieniach. Myślę, że dla każdego czytelnika nikt nie będzie zawiedziony, czytając tą publikację.
Tak się właśnie zastanawiałem, bo przyznam, że miałem okazję recenzować te wspomnienia i tak się zastanawiałem, z czego wynika w człowieku taka potrzeba napisania wspomnień. Czy to ma być jakby pewne rozliczenie z przyszłością, wyrażenie jakiejś opinii na temat danych osób, sytuacji, zjawisk, których dana osoba uczestniczyła, czy to też służyć może na przykład pewnej rekapitulacji życia, zebraniu, podsumowaniu jakiegoś etapu obszernego w życiu. Zastanawiałem się, moi szanowni goście, z czego wynika po prostu w człowieku taka potrzeba opisywania po prostu tej przyszłości. Księże Tadeuszu, jak się księdzu wydaje?
No, kiedy przyjrzałem się temu potężnemu dziełu, no to oczywiście No, podziwiam mojego profesora. Myślę sobie, że on już od dłuższego czasu chyba to spisywał, bo jeżeli ja dobrze sobie przypominam te lata, kiedy ja byłem w Lublinie i tam do niego przychodziłem, to wydaje mi się, że on mi kiedyś pokazywał już ileś set stron maszynopisu, że to już jest jakoś przygotowane. Także myślę sobie, że to już chciał, myślę sobie, że chciał nam, może chciał jeszcze innym, kolejnym, może jego uczniom, czy tym, którzy będą pochylali się nad tym, co on napisze. Myślę, że przekazać no, cząstkę może siebie, cząstkę widzenia świata właśnie przez takiego młodego człowieka wcześniej, no bo on przecież opisuje tutaj bardzo, bardzo szczegółowo te lata młodzieńcze, lata szkolne. Także ja podziwiam, no, niesamowita pamięć. I myślę sobie, że patrząc oczywiście z mojej perspektywy, jest to dla mnie niesamowita lekcja historii, bo ksiądz profesor jest rówieśnikiem, można powiedzieć, moich rodziców, bo mój tato jest 34, moja mama była 38 rocznik, już nie żyje i kiedy czytam te wspomnienia okolic wojny, no to moi rodzice mieli bardzo, bardzo podobne przeżycia. Także mi to dużo jakby też przypomina jakby z przeszłości moich rodziców, ale no jest to dla mnie potężna jakaś taka lekcja historii, przeżytego życia, tak konkretnie i no ja tak mogę powiedzieć, no mistrz, bo tak zawsze mówiliśmy, mistrz nas zawsze uczył, żebyśmy byli no tacy dosyć jednoznaczni i wydaje mi się, że z tego co napisał, to chyba pewnie to wynika.
Tak się zastanawiam, czy po tym, co tutaj powiedzieliście, jesteśmy w stanie w sumie określić, ile księdzu, czy mamy taką wiedzę, Rafale, czy może ty wiesz, ile księdzu zajęło tak naprawdę pisanie tych wspomnień? Mówił coś może o tym podczas waszych spotkań?
Niewątpliwie wydaje mi się, że spisywanie trwało kilkanaście lat, bo ksiądz profesor wspominał, że pierwsza wersja tych wspomnień powstała w latach 90., a ostateczna, o której mówił, to jest 2008 rok, te wspomnienia, które otrzymaliśmy. Oczywiście wspominał, że jakieś tam drobne rzeczy jeszcze dopisywał później, odświeżając pamięć, czy przybliżając wydarzenia też po 2008 roku, bo takie też jakoś są tam skrótowo opisane. Tak więc wydaje mi się, że to było takie spisywanie na gorąco pewnymi etapami. Spisanie jakiegoś fragmentu, nad którym ksiądz profesor się pochylał i potem przechodzenie do kolejnego, ale bez wątpienia było też tak, że ksiądz profesor spisywał to dużymi etapami, dużymi częściami. To nie było tak, że stale coś dopisywał, tylko po prostu jak miał wolną chwilę, to przeznaczył ją na to, żeby uzupełnić jakąś większą część wspomnień. Także wydaje mi się, że no trudno dokładnie powiedzieć, ale te kilkanaście lat tu się wydają odpowiedzią możliwie precyzyjną, ciężko o bardziej precyzyjną.
Czyli kiedy ksiądz profesor pisał już swoje wspomnienia, to były też te czasy, kiedy ksiądz mógł się już z nim spotykać, jeżdżąc i biorąc udział w seminariach podczas studiów na Kulu, tak? Czy może wtedy dawał może jakieś tam fragmenty do przeczytania, wycinki, prosił jakieś tam opinie, sugestie? Było coś takiego?
No akurat tego sobie nie przypominam, żeby akurat mnie pytał, czy jakieś sugestie, ale wiem, że wspominał, że to pisze, a ponieważ ja byłem w latach 96-2002 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i się wtedy regularnie z księdzem profesorem spotykałem, no to na pewno on już część miał wtedy na pewno napisaną, bo wydaje mi się, że to już było jakieś ileś set stron, także tak jak pan Rafał powiedział, pewnie to w latach, na początku lat 90. pewnie ksiądz profesor zaczął to spisywać.
Szanowni Państwo, Rafał tutaj już wspominał, ta publikacja zawiera ponad 100 zdjęć, prawie 900 stron, została podzielona na takie trzy zasadnicze rozdziały. Pierwsza część to młodość i posługa kapłańska księdza profesora. Druga część to jest, zawiera opis tego, co robił jako pracownik naukowy na Uniwersytecie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I część trzecia, ludzie, spotkania, inicjatywy, dużo tematów naukowych, też dotyczących takich problemów badawczych, którymi się zajmował, udziału w konferencjach polskich, zagranicznych, dużo kwestii metodologicznych. To rzeczywiście, jak miałem okazję to czytać, brzmi tak, jakby tą całą swoją wiedzę i być może to był też jeden z takich czynników, które zdeterminowały go do napisania tych wspomnień, jakby tą całą swoją wiedzę naukową chciał zostawić dla potomnych, też przekazać, bo dużo fragmentów poświęconych jest właśnie temu, jak przebiegały seminaria, jak rozmawiano, dyskutowano o jakimś problemie naukowym, jak go ująć, jak go zrealizować. Także to jest pewna też taka ogromna skarbnica wiedzy do wykorzystania dla następnych pokoleń. Księże Tadeuszu, proszę powiedzieć, podawał tutaj już ksiądz daty, kiedy był studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To były też czasy, w których wielu kapłanów tutaj z ziem zachodnich wyjeżdżały na studia na KUL, tak? Nie był ksiądz jedynym reprezentantem tutaj naszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej, która tam studiowała. Zanim ksiądz pojechał tam do Lublina, to był przypadkowy, świadomy wybór księdza profesora Zielińskiego na swojego promotora. Jak doszło do waszego takiego pierwszego spotkania, kontaktu i tego, że akurat u księdza profesora znalazł się ksiądz na seminarium?
Tak się złożyło, że ja troszeczkę wcześniej próbowałem trochę studiować w Poznaniu na papieskim wydziale teologicznym i tam się spotkałem z księdzem profesorem świętej pamięci, profesorem Banaszakiem. I ksiądz profesor Banaszak kiedyś zwrócił mi uwagę, żeby zająć się troszeczkę ziemią wałecką, no w XVIII wieku i potem przez cały XIX wiek, że jest to teren właściwie nieopracowany. No i ja z taką myślą tak naprawdę przyjechałem do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wtedy, kiedy szukałem promotora, no to oczywiście jedynym promotorem, który mógł mnie poprowadzić, to był ksiądz profesor Zygmunt Zieliński. Oczywiście podchodziłem do tego z taką wielką ostrożnością, bo mam kolegę troszeczkę starszego, który wcześniej studiował na KUL-u i wrócił i prowadził moją pracę magisterską, ksiądz Grzegorz Fons. No to on oczywiście trochę mi opowiadał o opozycji księdza profesora na uniwersytecie w ogóle, powiedzmy na wydziale teologicznym, czy też u nas na wydziale, powiedzmy w historii Kościoła. No to ja troszeczkę na nie spojrzę, że się może bałem, ale to z wielką, to było taką z wielką taką ostrożnością, że ja taki drobny żuczek, jeżeli tak mogę powiedzieć, przychodzę i taki wielki profesor. Tak, i kiedy zaproponowałem księdzu profesorowi, to ksiądz profesor oczywiście powiedział jak najbardziej, że to jest ciekawy temat, no bo tak trochę wcześniej przygotowywałem się do spotkania, bo wiedziałem, że ksiądz profesor bardzo dużo też zajmował się właśnie zaborem pruskim, zajmował się kościołem w Wielkim Księstwie Poznańskim, także wiedziałem, że ksiądz profesor jest bardzo dobrze zorientowany i wydaje mi się, że będzie mógł w razie czego też mi też pomóc i też podpowiedzieć. I wtedy, kiedy no właśnie był taki moment, że ja jakbym zwątpił trochę w ten temat, bo rzeczywiście są to źródła przede wszystkim w 90% w języku niemieckim, i kiedy zobaczyłem, że trzeba się z tym zmierzyć i ile to czasu potrzeba, żeby to odczytać, żeby to przetłumaczyć, i kiedy już przygotowałem sobie właściwie jakby nowy temat, którego się podejmę z okresu powiedzmy międzywojennego, i tak szedłem przygotowany do księdza profesora, żeby mu o tym powiedzieć, że ja z tego się wycofuję, to ksiądz profesor tak poprowadził temat, że w ogóle sprawa rezygnacji z tego tematu w ogóle się nie pojawiła i chyba, nie wiem, księdza...
Miał dar przekonywania.
Tak, miał niesamowity dar przekonywania i zanim zdążyłem właśnie stamtąd wyjść, to byłem tak ugruntowany i tak przekonany o tym, że to jest słuszna decyzja, że trzeba się tą ziemią wałecką zajmować, i już do końca nie miałem żadnej wątpliwości.
Muszą Państwo wiedzieć, że tutaj ksiądz Tadeusz w tej publikacji też jest wymieniany przez księdza profesora Zielińskiego jako jeden z jego doktorantów. Ja pozwolę sobie tutaj zacytować taki fragment z tych wspomnień, który też wiele nam mówi na temat księdza profesora Zielińskiego. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że wśród badaczy XIX i XX wieku, szczególnie w zakresie historii Kościoła katolickiego, istnieje szkoła księdza Zielińskiego, nazywanego przez swoich uczniów Zielem. Jak wynika z relacji wielu jego wychowanków naukowych, profesor był niezwykle wymagający oraz przykładał wielką wagę do metodologii analizy źródeł archiwalnych. Równocześnie ksiądz Zieliński zawsze dbał o, przepraszam, klarowny język wypowiedzi naukowej. To jest jeden tylko z takich wielu fragmentów zaczerpniętych z tych wspomnień opinią, jaką on się cieszył wśród w gronie swoich doktorantów. Ja przyznam, że podczas nielicznych konferencji, w których miałem okazję brać udział, miałem okazję też poznać księdza profesora Zielińskiego i takie pierwsze wrażenie, które on na mnie robił, to było takie, że jest człowiekiem bardzo surowym i wymagającym. Nawet się przyznam szczerze, lekko go bałem, szczególnie jak miałem do wygłoszenia referat w sesji, którą on po prostu też tam prowadził i czasami nie krył różnych takich swoich uwag.
No tak rzeczywiście był nazywany. Ja tutaj, szczerze mówiąc, jadąc na to spotkanie tutaj, żeby się spotkać i rozmawiać na temat tych wspomnień, to pozwoliłem sobie wykonać kilka telefonów do też uczniów księdza profesora i właśnie mówię, że jadę, będę troszeczkę o tym mówił. No to każdy oczywiście pewnie chciałby i pozdrowić księdza profesora, bo i rozmawiałem z księdzem Adamem Szotem z Białegostoku i rozmawiałem z siostrą Ewą Kaczmarek z Poznania i rozmawiałem z Mariuszem Kołodziejem, który też właśnie studiował i przychodził na seminarium do księdza profesora. No to wszyscy właściwie tak mówią, że faktycznie wyszliśmy ze szkoły mistrza księdza profesora Zielińskiego. No tak mówiliśmy, czasami idziemy do Ziela na spotkanie. Tak mówiliśmy jak najbardziej, ale to było no, z niesamowitym szacunkiem. No, to, co pan tutaj przed chwileczką powiedział, niesamowite za każdym razem przygotowanie księdza profesora. Kiedy my przychodziliśmy na seminarium, no to czasami było wstyd, że my czegoś po prostu nie wiemy. On mówił dla niego o takich oczywistych sprawach, wydarzeniach czy postaciach, jak konwencja Alvensleben, a to ja do końca życia tego nie zapomnę, a myśmy się zastanawiali, co to takiego jest. Także no, to było niesamowicie ubogacające za każdym razem spotkania. Ta surowość oczywiście, ona na początku tak, to myśmy też go tak odbierali, ale kiedy go poznaliśmy bliżej, no to był to człowiek niesamowicie otwarty, niesamowicie też ciepły, tak od wewnątrz, dla każdego zawsze otwarty. To był człowiek, który nigdy nie mówił, że on jest czymś zajęty. Kiedy chcieliśmy przyjść do niego na jakieś spotkanie, on zawsze miał mieszkanie otwarte i zawsze mówił, proszę bardzo, ja od 9 będę czekał. I nie było tak, że on powiedział, że ja nie mogę, bo ja teraz piszę jakąś książkę, czy piszę teraz jakiś artykuł. Nie, on kiedy my mieliśmy możliwość, czy mieliśmy taką potrzebę bycia z nim, czy przyjścia, po prostu chociaż porozmawiania, on zawsze miał dla nas czas i to było coś niesamowitego.
Prowadził taki tak zwany otwarty dom dla wszystkich.
Tak, potrafił, on otwarty dom jak najbardziej, on potrafił nawet coś przygotować nawet do jedzenia, bo był też dobrym kucharzem, z tego co pamiętam, także raz czy drugi raz poczęstował mnie, także ja jego kuchnię sobie też oczywiście bardzo, bardzo też ceniłem.
Rafale drogi, a jak to wygląda teraz, bo ty tutaj z tego naszego grona no, jesteś tą osobą, która ostatnio chociażby przy okazji pracy nad tymi wspomnieniami miałeś dużo kontaktów z księdzem profesorem. Jak ty wspominasz te kontakty, rozmowy? Czy może były jakieś różne takie ciekawe sytuacje, twoje doświadczenia związane z jego osobą, które można by w jakiejś formie, jakieś anegdoty powiedzieć? Jak ty to oceniasz, jak odbierasz osobę też księdza profesora?
Czy no powiedziałbym tak, że jest niewątpliwie w księdzu profesorze wielka życzliwość dla ludzi, których nie zna, no bo ja pierwszy raz po prostu zadzwoniłem do księdza profesora, otrzymując numer od księdza profesora Dominika Zamiatały, jednego z jego uczniów, o których też zresztą wspomina w wspomnieniach bardzo ciepło. No i umówiliśmy się na spotkanie i to pierwsze spotkanie było od razu spotkaniem w domu księdza profesora. Wypiliśmy sobie herbatkę, kawkę, posiedzieliśmy no, z 5-6 godzin co najmniej. Ksiądz profesor miał czas, więc nie było tak, że trzeba było się pospieszać. To była taka właśnie wymiana myśli, bo to była oczywiście nie tylko rozmowa o sprawach naukowych, ale również o kwestiach funkcjonowania środowiska, o polskiej nauce, o tym, w jakim kierunku zmierza nawet demokracja w Polsce, więc to wszystko naraz się komponowało. Można powiedzieć, że ksiądz profesor tutaj właśnie zawsze darzył dużą życzliwością. I tak jak powiedział ksiądz doktor Cejnowa, też w dalszym ciągu ksiądz profesor świetnie gotuje. Ja kilkakrotnie miałem okazję zjeść różne potrawy jego autorstwa i zupa ogórkowa była naprawdę świetna, to mi się bardzo dobrze przypomina. Więc ta życzliwość, ta chęć spotkania i rozmawiania z drugim człowiekiem na wiele różnych tematów, bo tak jak mówię, no to była po prostu takie spotkanie, można powiedzieć, z żywym intelektualistą, który chętnie się dzieli swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami. Jedno też trzeba podkreślić, tak odnosząc się do tego, jak go widzą dawni uczniowie, a jak go widzą ludzie współcześnie. Wszyscy mówią, że ksiądz profesor nieco złagodniał. Znaczy kiedyś był osobą jeszcze bardziej stanowczą, właśnie wymagającą, taką, która no, nieraz była surowa, a teraz jest, można powiedzieć, nieco bardziej łagodny, chociaż poprzeczkę zawsze stawia wysoko i przez taki pryzmat patrzy na prace, które powstają. Podyskutowaliśmy też niejednokrotnie o książkach, które powstały w temacie historii Kościoła w XX wieku. No i widać tam, że ksiądz profesor zawsze umie wyłapać to, co w nich dobre, ale też to, co w nich niedobre. To znaczy szczególnie mam tu na myśli rozmaite braki źródłowe czy niechęć niektórych autorów do pogłębiania tematu. Więc można powiedzieć, że surowość taka w ocenie metodologii czy bazy źródłowej danych prac pozostała, ale niewątpliwie ksiądz profesor jest łagodniejszy jako człowiek. Choćby z tego względu, że no te doświadczenia wielu lat życia też pokazuje, że no w pewnym momencie ksiądz profesor już nie musi być taki stanowczy, no bo nie musi wymagać już od kolejnych uczniów, prawda? Bo ostatni uczniowie to jest przecież to są lata 90. i on zawsze z nimi utrzymywał żywy kontakt. To też trzeba podkreślić, że w zasadzie, jak mi mówił, ma z prawie wszystkimi swoimi doktorami, część z nich już jest profesorami, duża część, bo ja naliczyłem ponad 30 osób, dokładnie 33 z tych doktorów, którzy mają habilitację albo profesurę. Więc można powiedzieć, że to jest bardzo istotny wkład księdza profesora w polską naukę w postaci i swoich publikacji, i publikacji swoich wychowanków. I oni wszyscy mają dużą życzliwość do księdza profesora. I w drugą stronę działa to tak samo. Byliśmy zresztą swego czasu u księdza profesora z księdzem profesorem Wołczańskim, z księdzem profesorem Dominikiem Zamiatałą i właśnie rozmawialiśmy o wspomnieniach, bo to już był okres, kiedy wspomnienia wyszły. To było bardzo przyjemne spotkanie. Dyskutowaliśmy też o naszych planach na przyszłość, więc można powiedzieć, że ksiądz profesor stale się interesuje tym, co się dzieje w obiegu naukowym, ma swoje zdanie na ten temat, śledzi publikacje, które się ukazują i powiedziałbym, nigdy nie odmawia pomocy, jeśli chodzi chociażby o przygotowanie recenzji. Ja zawsze księdza profesora prosiłem, będąc u niego, o przygotowanie czy to jakiejś recenzji książki, recenzji wydawniczej dla IPN, czy też oceny na temat jakiejś publikacji. Ksiądz profesor nigdy nie odmawiał i nigdy się nie zawiodłem też pod tym względem, że ksiądz profesor przysyłał je bardzo szybko. Zdecydowanie szybciej niż jego młodsi koledzy.
Księże Tadeuszu, to jest tak, że teraz już tam powiedzmy po latach, no bo mówił ksiądz w jakich tam latach, był studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale to jest tak, że wasze relacje wyglądają nadal tak, że ksiądz może na przykład sobie, o tak będąc teraz w Koszalinie, ach, zadzwonię do księdza profesora, zapytam, co tam słychać, co się tam dzieje i tak sobie jeszcze pogadacie przez telefon, czy to już się trochę zmieniło?
Znaczy był czas, oczywiście, że mieliśmy takie częstsze kontakty. Teraz trochę rzeczywiście to pewnie jest i moja wina, że ja może mniej do księdza profesora się odzywam, ale ksiądz profesor doskonale wie, że ksiądz profesor mnie zawsze mobilizował właśnie do tego kolejnego kroku i ja po prostu tak trochę wstydząc się, bo zawsze spotkam się z tym pytaniem, a co, dlaczego jeszcze nie? Ksiądz profesor doskonale wie, o co chodzi. No właśnie, bo ja trochę tych funkcji różnych no właśnie jakoś tam miałem, przy okazji pewnie też ważnych, ale ksiądz profesorowi zawsze zależało na tym, żebyśmy się rozwijali i żebyśmy kolejne kroki w stronę habilitacji, czy potem już jak moi niektórzy koledzy już zostali profesorami, ja gdzieś tam daleko z tyłu za nimi jestem. No może to stąd się wzięło troszeczkę, że te kontakty są teraz rzadsze, ale były na pewno na początku po studiach przez ładnych parę lat dosyć częste i zawsze są. Jestem przekonany o tym, że gdybym dzisiaj zadzwonił do księdza profesora i zapytał się, czy mogę przyjechać, ksiądz profesor powiedział, no a kiedy przyjedziesz, czy kiedy ksiądz przyjedzie, bo nawet kiedyś proponowałem księdzu profesorowi, żeby się tam do nas zwracał po imieniu, ale ksiądz profesor zawsze mówi, a ja tak zawsze, tak z szacunkiem.
Woli tak dystans.
Tak z szacunkiem, bo to jest kwestia też szacunku. Myśmy tego doświadczyli, właśnie będąc u księdza profesora na seminarium, że on tak wielkiej wiedzy miał do nas takich początkujących naprawdę wielki, wielki szacunek i zawsze cieszył się z tego, że my do czegoś dochodziliśmy, coś odkrywaliśmy, jakieś źródła, z czymś do niego właśnie przychodziliśmy, żeby się no właśnie podzielić, no to on niesamowicie nas jakby też dowartościowywał. Mówi, to wy jesteście specjalistami w tej konkretnej dziedzinie, to ja czasami nie mogę tutaj więcej nic powiedzieć, to ja się czegoś od was dowiaduję. Dla nas było to niesamowita szkoła też pokory i myślę, że chyba większość z nas też przyjęła taką też zasadę, kiedy podchodzi dzisiaj do młodego człowieka, studenta, który może czegoś jeszcze nie wiedzieć. Także ja się nauczyłem bardzo, bardzo dużo od księdza profesora pod tym względem.
Mogę jedynie żałować, że nie miałem okazji tak dobrze poznać księdza profesora jak ksiądz Tadeusz czy jak Rafał, bo tak jak wspomniałem wcześniej, podczas spotkań na konferencjach to zawsze robił na mnie wrażenie takiego surowego i wymagającego, do którego podchodziłem z pewną taką obawą, że będzie takim krytykiem tego, co ktoś powie albo napisze. Natomiast tutaj wasze doświadczenia, znacie go lepiej, wskazują, że jednak pod tą jakby zewnętrzną taką powierzchownością jego kryje się człowiek o głębokiego ducha, o bardzo dobrym sercu, pomagający, wspierający tych, którzy się do niego o pomoc zwracają. I tego po części wam zazdroszczę. Ale chciałbym teraz od tego wątku takiego osobistego, dotyczącego postaci naszego bohatera, wrócić jeszcze do samych tych wspomnień. Pytałem na początku o to, dlaczego ludzie sięgają, piszą wspomnienia, dlaczego, co jest jakby dla nich taką inspiracją, też nie bez powodu, ponieważ ja osobiście, czytając te wspomnienia, miałem też takie wrażenie, że to jest trochę taki pewien, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, rozrachunek profesora chociażby ze środowiskiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bo moim zdaniem na tym etapie, kiedy miałem okazję czytać ten maszynopis, to trochę krytycznych uwag, jeżeli chodzi o kul się pojawiło. Czy ty, Rafał, uważasz podobnie? Bo tam między innymi pojawia się taki wątek, chociażby wyrażany przez profesora, takiego trochę żalu, może takiego trochę zgorzknienia, że na przykład to środowisko naukowe nikt go jakoś w taki szczególny sposób nie doceniło, nie nagrodziło za tą pracę naukową, którą on wykonywał. Czy twoje na przykład odczucia, Rafale, są takie same, że to jest jednak, te wspomnienia, to jest trochę też taki pewien rozrachunek z tym środowiskiem naukowym, głównie kulu, no bo tam spędził większość swojego życia. Bo mi osobiście wydaje się, że to są pewne takie fragmenty, które on tutaj przedstawia, kontrowersyjne. Czy twoje zdanie jest podobne? Czy masz takie samo odczucia?
Czy jeśli patrzy się na treść tego długiego bardzo rozdziału dotyczącego funkcjonowania księdza profesora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, mi się wydaje, że to jest bardziej taka osobista historia kul, bo trzeba pamiętać, że ksiądz profesor przeszedł tam pełną drogę, to znaczy od studenta, prawda, od studenta przez asystenta, adiunkta, osobę, która robi tam doktorat, habilitację, obejmuje wreszcie własny zakład po księdzu profesorze Żywczyńskim, do którego żywi bardzo wiele, wiele ciepłych uczuć, uważając, że jest on jego mistrzem naukowym bez wątpienia i to mistrzem prawdziwym, prawda? Nie takim, jak się dzisiaj mówi, że mistrzem jest ktoś, u kogo się robiło doktorat. To tutaj jest o wiele szersza rola, rola, która znacząco wykracza poza życie naukowe. I w końcu mamy księdza profesora, który zostaje profesorem zwyczajnym i który jest no, bardzo ważną postacią nie tylko dla badań prowadzonych na KUL, ale w ogóle w badaniach dotyczących tematyki relacji polsko-niemieckich w XIX i XX wieku, no i tematyki działalności Kościoła katolickiego w XX wieku. Ja bym powiedział, że to jest właśnie taki fragment osobistej historii KUL-u, żeby pokazać, że ona może być nieco inna niż tych wszystkich hagiograficznych publikacji, które się ukazywały dotyczące działalności KUL-u, gdzie nie ma miejsca na jakiekolwiek elementy krytyki. To jest moim zdaniem takie swego rodzaju uzupełnienie księdza profesora Zielińskiego, który pokazuje, że ta historia nie była aż taka piękna czy taka wspaniała, jak to niektórzy piszą o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Oczywiście przeważają pozytywne oceny. Jeśli chodzi szczególnie o wykładowców, naukowców pracujących na KUL-u, którzy wówczas, gdy ksiądz profesor tam funkcjonował, byli to jedni z najwybitniejszych polskich humanistów. Zarówno jeśli chodzi o te osoby, które księdza profesora nauczały jako studenta. Tutaj mamy bardzo szczegółowy opis, polecam ten fragment, tego jak te studia wówczas wyglądały, jak wyglądały seminaria naukowe. To, skąd się wzięło seminarium księdza profesora Zielińskiego, bierze się w prostej linii z tego, jak on był uczony przez księdza profesora Żywczyńskiego, który w podobny sposób prowadził seminaria. Ksiądz profesor też opisuje, jak to z przestrachem czekali na opinię księdza profesora Żywczyńskiego, czy obawiali się tego, co może powiedzieć na temat ich pracy w czasie seminarium. I tutaj też ksiądz profesor Żywczyński był bardzo wymagający wobec swoich uczniów i ksiądz profesor Zieliński niewątpliwie to przejął. Później mamy opis seminarium, które sam prowadzi i można powiedzieć, że metodyka jest bardzo podobna i kluczowe tutaj dla mnie jest to, że ksiądz profesor Zieliński zawsze chciał, żeby prace jego uczniów były pracami opartymi o bardzo solidną kwerendę źródłową, dotyczyły tematów nowych, nie tematów wtórnych i żeby uczniowie jego pisali jak najszerzej. Nie będę tu przytaczał nazwiska pewnego księdza profesora, który jest jednym z uczniów księdza Zielińskiego, ale ksiądz Zieliński był w pewnym momencie rozczarowany drogą jego naukowej kariery, bo zamiast zabrać się za wielkie tematy, ten ów ksiądz profesor zabrał się za historię parafii. Więc to było takie swego rodzaju rozczarowanie dla księdza profesora Zielińskiego, że mając możliwości, mając odpowiednie zaplecze, nie podjął tematu szerokiego, syntetycznego, jaki no, powinien być podejmowany przy pracach profesorskich, no tylko zajął się czymś, co może napisać magister, no doktor, prawda, ale nie osoba, która aspiruje do najwyższych tytułów naukowych, więc można powiedzieć, że jest ta surowość źródłowa stale obecna. Tak samo jak czytamy o tym, jak funkcjonuje KUL od momentu, gdy ksiądz profesor został najpierw asystentem, a później samodzielnym pracownikiem naukowym, to da się zauważyć ten pewien stopniowy regres uczelni, który jest szczególnie widoczny od połowy lat 90., bo bez wątpienia było tak, że zmiana ustroju przyczyniła się też do tego, że KUL się stał nieco inną uczelnią. Już nie był tą uczelnią taką elitarną, gdzie można powiedzieć ciągnęli ludzie z całej Polski. Stał się bardziej uczelnią lubelską czy województwa lubelskiego i tak jest dzisiaj, prawda? I ksiądz profesor nie boi się pisać o tych procesach, nie boi się zauważyć, że pewne rzeczy nie były doskonałe. Piętnuje te rzeczy, które uważa za szkodliwe czy mało ambitne, czy takie, które można byłoby poprawić. Ale niewątpliwie czuję mimo wszystko wielki szacunek w moim przekonaniu do tego, czego nauczył się na KUL-u jako przede wszystkim najpierw student, a później już jako samodzielny pracownik naukowy. Jeśli chodzi o to swego rodzaju rozgoryczenie i brak docenienia, no to fakty stoją za księdzem profesorem Zielińskim. No nie doczekał się uznania ze strony swojej macierzystej uczelni, nie otrzymał nigdy tam żadnej poważniejszej nagrody, a mówimy tu o człowieku, który jest jednym z najwybitniejszych historyków Polski w XX wieku i KUL niestety z racji, no można powiedzieć, na tą surowość niektórych ocen księdza profesora Zielińskiego, to, że nie chciał się wpisywać w pewne schematy, nie pragnął również takich zaszczytów jak niektórzy naukowcy, nie miał wielkiej ochoty do kierowania chociażby instytutem czy wydziałem, a spokojnie moim zdaniem by się nadawał do tej roli, biorąc pod uwagę jego i walory intelektualne, i też sposób organizacji pracy, no bo myślę, że ksiądz doktor Cejnowa potwierdzi, że no, ksiądz profesor starał się w taki sposób organizować pracę seminarium, żeby były jak najlepsze efekty. No, świadczy o tym 47 wypromowanych doktorów. Mało kto z naukowców współcześnie może się pochwalić taką liczbą uczniów, i to uczniów nie byle jakich, nie osób, które po obronie doktoratu gdzieś zupełnie zaginęły w polskiej nauce, tylko większość z tej 47 aktywnie ciągle pracuje na uczelniach, czy też miało za sobą, jak w przypadku tych najstarszych uczniów, bardzo satysfakcjonującą karierę naukową. Dlatego wydaje mi się, że warto czytać ten fragment dotyczący KUL-u, bo jest to historia, jak było naprawdę, czy jak było naprawdę zdaniem księdza profesora Zińskiego, a nie jak powinno być w ramach hagiograficznego podręcznika, hagiograficznej księgi na kolejną rocznicę KUL. I wydaje mi się, że takie wspomnienia są właśnie szczególnie wartościowe. Ja mam nadzieję, że starsi pracownicy KUL-u pójdą w ślady księdza profesora Zińskiego. Może nie od razu, żeby pisać wspomnienia na 900 stron, ale choćby na 300, żeby pokazać, jak ich doświadczenia wyglądały, czy były podobne, czy były nieco inne, ale żeby pokazać tą osobistą historię, bo historia świadków jest tutaj najciekawsza, tej perspektywy jednostkowej. I dodam tutaj, jakby dokonując pewnego podsumowania tego fragmentu dotyczącego KUL-u, że generalnie można powiedzieć, że ten KUL z okresu księdza profesora Zińskiego nie ma się naprawdę czego wstydzić, bo wychował wielu wspaniałych naukowców, ale no nie da się ukryć też, że były pewne procesy stopniowej degradacji tej uczelni, które widzimy do dnia dzisiejszego. No miejmy nadzieję, że nowe władze rektorskie KUL-u no, wrócą do tej dawnej tradycji, bo do tego się odwołują.
Księże Tadeuszu, ja mam takie pytanie, ponieważ wiem, że tutaj to, o czym wspominał Rafał, kładąc nacisk na taką szczerość księdza profesora, to jest jeden z atutów takich po prostu wspomnień, klarowny, szczery język. Natomiast odchodząc już trochę od tego wątku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, co ksiądz, czerpiąc to, o czym Rafał wspominał, ze spotkań, seminariów, rozmów, na tyle, że tak powiem, mocno zakodowało się w księdza umyśle, że teraz stara się przekazywać z tej myśli jego nauczania kolejnym pokoleniom studentów, z którymi ksiądz ma do czynienia jako wykładowca też Wydziału Teologicznego.
No to jest oczywiście niesamowite bogactwo i myślę sobie, że po dokładnej lekturze tych wspomnień mi się jeszcze pewne rzeczy jeszcze lepiej poukładają. Do niektórych wrócę z wielkim sentymentem oczywiście i myślę, że będzie to dla mnie jakaś taka kopalnia na jakiś dłuższy czas. Oczywiście to, czego ksiądz profesor nas nauczył właśnie na seminariach, to jak najbardziej ja też próbuję to, ja tylko próbuję. Ja nie jestem w stanie być księdzem profesorem, bo to jest niemożliwe. Także jest on niedościgły, można powiedzieć, takim pod tym względem wzorem, ale no właśnie, ciągle się uczę. Te książki, które ksiądz profesor napisał, te artykuły, które napisał, są ciągle dla mnie jeszcze, ciągle żywe i dla mnie są ciągle niesamowitym takim materiałem wzbogacającym moją wiedzę i próbuję też tym sposobem uprawiania historii przez księdza profesora, próbuję też troszeczkę, znaczy próbuję to zaszczepić też w moich studentach, którzy też trochę się zajmują historią, a nawet jeżeli się nie zajmują historią, to oni w ciągu roku no, muszą przeczytać jeden czy drugi artykuł, czy jedną książkę, nawet jako lektura uzupełniająca. Papiestwo i papieże, czy inne, z których ja korzystam, czy Historia Kościoła w Polsce 1944-2004, czy 2007, no to jest na pewno lektura uzupełniająca właściwie dla każdego studenta, czy słuchacza, czy studiów podyplomowych. Także i wszyscy ci, którzy czytają tę lekturę, potem mi po prostu za to dziękują, że akurat taką lekturę im podsunąłem, takiego właśnie autora, który w ten sposób pokazuje i też bardzo interesującą historię, bo to jest ważne, bo można historią zanudzić, ale można też historię pokazywać w bardzo interesujący sposób, a to nasz profesor, nasz mistrz, no miał taki dar, tak myślę sobie, że to też jest jakiś tam rodzaj daru, ale też on na to też zapracował na pewno przez swoją solidne przygotowanie. I jak nas uczył, jak właśnie też wspominał, no właśnie on, profesor Żywczyński, dał mu jakby taki też czas, żeby się też dobrze do tego przygotował i zawsze też nam mówił, że trzeba się dobrze oczytać i nigdy sobie nie żałujcie na to czasu, bo czasami jak ktoś zdobędzie jakiś tytuł naukowy taki czy inny, to myśli sobie, że już właściwie bardzo dużo wie, czy właśnie teraz wszyscy powinni go szanować za to, że już zdobył taki tytuł. On mówi, to jest początek tak naprawdę, teraz trzeba usiąść i teraz tak naprawdę trzeba się oczytać, no właśnie, żeby potem rzeczywiście coś wartościowego dawać następnym.
Rafale, wiem, że też kierujesz pracami zmierzającymi do przygotowania takiej kolejnej publikacji poświęconej, to ma być coś w rodzaju takiej księgi pamiątkowej poświęconej księdzu profesorowi Zielińskiemu, tak? To będzie jakby praca jemu dedykowana. Czy możesz coś więcej powiedzieć na temat tej publikacji?
Znaczy ja powiem jeszcze jedną rzecz odnosząc się do tego, co powiedział ksiądz doktor odnośnie tego, co można wynieść od księdza profesora Zielińskiego. Można wynieść to, że trzeba się zajmować tematami szerokimi, ważnymi, pogłębiać je w sposób źródłowy, nie zadowalać się bynajmniej tym, że istnieje już jakaś literatura na dany temat, tylko starać się objąć możliwie umysłem jak najszersze zagadnienie, tak żeby stawiać sobie kolejne wyzwania. To jest moim zdaniem coś, czego wielu naukowcom współcześnie brakuje, że w zasadzie każda kolejna praca dotyczy jakiejś bardzo niewielkiej wycinkowo rzeczywistości, a ksiądz profesor uważał, że trzeba się zajmować wielkimi tematami. Dlatego tak cenną jego książką jest chociażby Dzieje papiestwa. No, trudno tutaj o większy rozmach tematyczny, czy też Dzieje Niemiec, które napisał, bardzo ciekawe, mimo że formalnie z wykształcenia nie był germanistą, ale tutaj chcę dodać też, że jest świetnym znawcą tematyki niemieckiej, zna język niemiecki w sposób nieprawdopodobny. O tym zresztą też możemy przeczytać na kartach wspomnień, dlaczego tak się stało. Więc ja bym powiedział, że te wysokie wymagania wobec siebie i wobec innych powodują właśnie chęć stawiania tych wyzwań. I to jest moim zdaniem coś, czego się możemy od księdza profesora uczyć. Jeśli chodzi o zagadnienie, o które zapytałeś, tak, mamy zamiar wspólnie z księdzem profesorem Wołczańskim i księdzem profesorem Dominikiem Zamiatałą zebrać teksty od dawnych uczniów, od osób, które są pod wpływem księdza profesora Zielińskiego, takich jak ja też, bo ja się, no nie jestem uczniem księdza profesora Zielińskiego, ale niewątpliwie bardzo wysoko cenię jego metodę badawczą, jego podejście do badania historii. Nasiąkłem też tymi rozmowami i uważam, że w jakimś zakresie dużo zyskałem na spotkaniach z księdzem profesorem Zielińskim. I ta księga ma być swego rodzaju podziękowaniem za te lata pracy, podziękowaniem w sposób właściwy, taki, w którym ta księga pamiątkowa nie będzie tylko pustym gestem, bo chcemy, żeby to były teksty w pełni naukowe, dotyczące zagadnień, którymi ksiądz profesor się zajmował, a więc tematyką relacji polsko-niemieckich, funkcjonowania Polaków również pod zaborem pruskim, jak i dziejów Kościoła katolickiego rozciągniętych od końca XIX wieku do współczesności. No i zbieramy te teksty i mamy nadzieję wręczyć taką księgę pamiątkową księdzu profesorowi na 90. urodziny. I bardzo proste jest tutaj nasze przekonanie mówiące o tym, że nie będziemy zbierać jakichś wspominek w sytuacji, gdy ksiądz profesor jest ciągle z nami, bo to nie ma żadnego sensu, prawda? Lepiej zebrać teksty naukowe, teksty pogłębiające problematykę, którą ksiądz profesor się zajmował i uważamy, że sprawimy mu tym większą przyjemność niż dając wspomnienia, w których jak wiadomo w takiej sytuacji może być tylko pozytywnie, a nie o to chodzi przecież, nie chodzi o budowanie pomnika, bo myślę, że ksiądz profesor Zieliński by sobie nawet tego nie życzył.
Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj podczas przystanku Historia Online o postaci niezwykłej, o księdzu profesorze Zygmuncie Zielińskim, o jego wspomnieniach zatytułowanych Powroty minionego czasu i Niech nikogo nie zniechęca ta prawie 900-stronicowa pozycja. Zachęcam do lektury, ponieważ jest ona napisana żywym i barwnym językiem i czyta się po prostu bardzo szybko i bardzo przyjemnie, a jest to też pewnego rodzaju bogata skarbnica doświadczenia życiowego niezwykłego człowieka i jego dokonań naukowych. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję moim gościom, panu doktorowi habilitowanemu Rafałowi Łatce, który jest w Warszawie, i serdecznie dziękuję księdzu doktorowi Tadeuszowi Cejnowi za to, że pofatygował się tutaj i nas odwiedził w Szczecinie. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.